Panie profesorze, był pan niedawno we Lwowie, w swoim rodzinnym
Tak,
mieście. Jak
tydzień
znalazł pan
temu.
to miasto?
Ja byłem przygotowany na to, więc ja to bardzo zimno przyjąłem, ale oczywiście byłem bardzo zmartwiony, że potwierdziło to, słyszałem od kolegów Lwowiaków, że miasto jest strasznie zaniedbane. To piękny klejnot właściwie architektury zachodniej. W czasach wojny cierpiał nawał Mongołów, Tatarów, wszystkich sowieckich narodowości. Jeśli chodzi o Ukrainę, to mam nadzieję, że oni powoli to odbudują, ale oczywiście oni są w ciężkiej sytuacji materialnej, przypuszczam. Raczej starają się Kijów odbudować. No a Lwów wymaga mnóstwo nakładu pieniędzy. Jest wszystko zniszczone, począwszy od jezdni, chodników, murów. Na szczęście odnowili cmentarz Orląt Lwowskich. Tuż obok jest cmentarz ukraiński. Ta sekcja jest bardzo dobrze odbudowana, ale reszta cmentarza ma dobre odcinki, ale odcinki inne zupełnie zniszczone. Nie mogłem odnaleźć grobu mojej siostry. Zniknął nagle. Nie wiem, co się z nim stało. No, dużo się tam zmienia, buduje i tak dalej, ale nim to dojdzie do jakiegoś wyglądu, powiedzmy, który odpowiada pięknu tego miasta, to będzie dużo czasu jeszcze. Ale ja byłem synem, który robił wideo na wszystkim, bo to potrzebne nam jest do filmu, więc on był bardzo zadowolony, że mogliśmy zwiedzić kamienicę, gdzie się urodziłem albo potem mieszkałem, które były niestety potwornie zniszczone. Klatki schodowe, było przerażające zupełnie. Cieszyłem się, że mogę to jeszcze raz zobaczyć i przekazać przynajmniej jednemu z synów moich.
Panie profesorze, a potem na pana drodze artystycznej stanął Kraków i profesor Walerian Bierdiajew.
Tak.
Bierdiajew, ważna postać dla muzycznego Poznania, bo on tu potem
Ja wiem,
bardzo dużo ważnych.
był w operze, tak. Miał asystenta Jasia Kręca, który dostał Fittelberg na łożu śmierci, powiedział, że Kręc zasługuje na kontynuację dyrektury NOSPR-u i Berdiajew bardzo ładnie powiedział, no słuchaj, jak proponują cię taką orkiestrę, to oczywiście idź. Ja osobiście znałem go bardzo dobrze, bo kiedy przyjechałem w 1945 roku z Lwowa do Krakowa, Berdiajew, on mnie nie znał przedtem, ale nie wiem dlaczego, zrobił mnie z miejsca asystentem swoim. I potem, jak ja byłem tym asystentem dyrygentury, było tak, że ja uczyłem cały czas, on się nie pokazał ani razu. Więc przez pierwsze pół roku, kiedy byłem w konserwatorium, uczyłem adeptów młodych dyrygentury i czytania partytury i tak dalej. I oczywiście Bierdiajew był profesorem tytularnym, ale się nie pokazał. Ale myśmy bardzo się lubili, no i mam bardzo miłe wspomnienia z nim.
A potem nastąpił moment wyjazdu z Polski, praca ze światowymi orkiestrami. Ja jak czytam pana życiorys dzisiaj, to ogarnia mnie zdumienie. Różne punkty świata, różna aktywność. Ostatnio oprócz Saarbrücken dołączyła też orkiestra w Tokio.
To jest bardzo ciekawe, bo ja i tak w Japonii byłem od 20 lat dosyć często, właściwie 2 razy na rok byłem z dwoma orkiestrami, NHK, czyli Radiowa Orkiestra i Yomiuri. Yomiuri chcieli koniecznie ja na parę lat, jak tylko mogę, żebym objął jeszcze tak zwane kierownictwo. Polega raczej na dozorowaniu programów, na mojej częstszej obecności tam. Oczywiście tam muszę być co najmniej 2 razy do roku, po 3 albo 4 tygodnie. Mamy sporo programów z nimi i poza tym pomagam orkiestrze znaleźć nowych muzyków, jeśli starzy idą na emeryturę. Świetnie się pracuje, są świetni muzycy. Nie mogę się uskarżać. To jest ciężka praca, bo dużo wymagają. Szczególnie się dużo czasu wkłada się energii niestety na przejazd. Tokio jest miastem straszliwym w sensie dystansów. Ja i tak mieszkam o tyle wygodniej, że jestem o pół godziny bliżej do sal prób niż byłbym w innym części Tokio. Ale codziennie muszę spędzić do 1,5 godziny w aucie. Próby są ciekawe dla mnie, dlatego że Japończycy widać, że mnie lubią i cenią. Chcieli mnie koniecznie. Ja nie bardzo chciałem tego, ale oni koniecznie chcieli. Cenią moją pracę z nimi i uwagi. I wtedy, jak orkiestra odpowiada z chęcią i z ciekawością, że można interpretować w jakiś sposób definitywny, to wtedy są bardzo dobre wyniki muzyczne, co oczywiście daje normalną satysfakcję muzyczną dyrygentowi, który nie pracuje w próżni, tylko z jakimś efektem.
Pan ładuje orkiestry jak akumulatory, swoją energią, swoją fachowością.
Na tym nie zdaję sobie sprawy z tego. Jest muzyka, prawda? Muzyka ma wszystkie odcienie emocji, napięcia, natężenia, rozprężenia i tak dalej. No i to się stara się oddać, prawda? Mówię tylko o wielkich kompozytorach oczywiście, że to jest nie tylko dźwięk, ale cała metafizyczna strona wyrazu muzyki istnieje, zawarta w partyturze przez kompozytorów, którzy oczywiście mieli to poczucie spirytualne, metafizyczne świata i odtwarzali to w muzyce. Więc to jest bardzo budujące i trzymające człowieka w stałym kontakcie, to jest trochę brzmi patetycznie, ale to jest prawda, w kontakcie właściwie z wszechświatem. Przepraszam za patetyzm, ale ja nie chcę być patetyczny, tylko tak jest. Przez tą muzykę właściwie to i zapomina o rzeczach materialnych i żyje w jakimś stanie jakiegoś uduchowienia, które daje satysfakcję i chęć do pracy i ewentualnie jakieś wyniki, które mogą być ocenione dobrze albo i źle. To nieważne jest w tej chwili, co o tym powiedzą, ale ważne jest to, że się pracuje w tej atmosferze jakiejś troszkę pozaziemskiej, prawda? Bo to jest jednak wielka sztuka jest pozaziemska.
Panie profesorze, Saarbrücken i nagrania symfonii Brucknera, które zyskały zresztą bardzo duże uznanie, czy z orkiestrą japońską, a może z orkiestrami polskimi, ma pan też jakieś specjalne pomysły programowe?
Oczywiście muszę mieć, prawda, bo my zbudujemy ten sezon z góry naprzód, w tej chwili 2010, o tym mamy już plany programowe, ale wszystkie programy zależne są od dwóch stron, od strony dyrygenta czy solisty, który chce grać i od strony orkiestry, całego management i tak dalej, bo powiedzmy ja bym chciał grać, nie wiem, Górę Lieder Schönberga, a oni mówią, a nie, myśmy to właśnie grali pół roku temu. To samo się dzieje i w Europie, i w Stanach, i w Japonii, jeśli chodzi o docieranie programów, ale jest jedna cecha, która jest specyficzna w Japonii w tej chwili, to jest taka moja teoria, ale Japończycy zaczęli właściwie interesować się zachodnią muzyką, kiedy po wojnie, czyli w latach od 50. w górę, i wtedy stworzyły się te orkiestry, to znaczy, że są narodem młodszym o najmniej 100 lat od Europy czy Stanów, w sensie muzyki, czyli które programy w tej chwili chcą Japończycy ode mnie, bardzo wiele XIX wieku, więc począwszy od wczesnych romantyków Schumana, Wagnera, Strauss, Mahler, Bruckner oczywiście i też muzyka XX wieku, wielkich mistrzów, Strawiński, Bartok oczywiście, ja staram się grać Szymanowskiego też i wielu innych kompozytorów wielkiego kalibru XX wieku. Nagle Bruckner stał się dla Japończyków nową epoką, objawieniem i to spowodowało moje nagrania Saarbrücken Radio, to spowodowało, że te płyty i inne płyty, w tej chwili skończyliśmy Schumana z 4 symfonie, teraz zaczynamy Brahmsa 4 symfonie. W Japonii te płyty idą 100 razy lepiej niż w Europie czy w Stanach, ponieważ ja kocham tą muzykę, szczególnie powiedzmy od Mozarta przez Beethovena do Brucknera i Wagnera. Mnie to bardzo odpowiada oczywiście, bo ta muzyka powiedzmy w tej ilości nie mógłbym robić z Radio Katowice, na przykład z Nosprem, bo oni to już wałkują od 70 lat, prawda, ciągle tego Brahmsa i tak dalej. Więc oczywiście co pewien czas robią to i to jest też świetna szkoła orkiestry, nie tylko muzyka współczesna, czy nawet dwudziestowieczna, tylko właśnie bardziej klasyczna, od Mozarta, Haydna począwszy, w górę i to się gra, ale w Japonii to jest number one.
Po 90 roku zaczął pan sporo uwagi poświęcać orkiestrom polskim. Zaczął pan bywać i koncertować z Filharmonią Narodową, z Nosprem, który jest pan gościnnym pierwszym dyrygentem, z Filharmonią Poznańską również 5 lat temu. Czy postanowił pan część swojego doświadczenia, które pan nabył z wielkimi orkiestrami w Stanach, oddać orkiestrom polskim?
No oczywiście, jak się ma to doświadczenie, które jest albo pozytywne, albo czasami negatywne, człowiek chce to jakoś zmienić, albo utwierdzić, albo przekazać na nowo. To jest zupełnie automatyczny proces. Uważam, że jak ja jestem w jakiś sposób zadowolony, co się rzadko zdarza, z mojej koncepcji odtwórczej i oczywiście od początku mojej dyrygentury, każdy dyrygent bardzo się zmienił, na szczęście. Oczywiście, bo czasami się w ogóle człowiek śmieje, jak dyrygował, nie wiem, 30 lat temu czy coś, to jest... Więc jak się ma to doświadczenie, to się stara przekazać to. A jeśli to nie wychodzi w jakiś sposób, to się szuka nowego doświadczenia z daną orkiestrą. Wiele rzeczy nie działa. To jest automatyczny proces, który człowiek nie myśli, ale jak się czuje, że pewne rzeczy orkiestra nie odbiera w sposób, który ja uważam byłby dobry, no to wtedy muszę pracować w ten sposób, aby zrozumieli to, co ja uważam za dobre. To się udaje, czasami to się nie udaje.
Program dzisiejszego koncertu zestawił pan bardzo interesująco, taką rzeczę Zaratustra, utwór bardzo monumentalny i pana utwór bardzo przejrzysty, może nie kameralny, ale przejrzysty.
No, zupełnie kameralny, tak, oczywiście. Ten program był umówiony między Nosprem a Filharmonią Poznańską. To nie jest moja propozycja, ani Wagnera, ani Zaratustra, ani mój koncert na Rożek. Ja w tym nic nie miałem do czynienia. To był umówiony i przez panią wnuk Nazarową i pana dyrektora z Filharmonii Poznańskiej.
Koncert na Rożek z roku 1969. W ogóle zauważyłam, że poświęcił pan kilka utworów instrumentom dętym, pomimo symfonii, koncertu fortepianowego, że pan darzy te instrumenty dęte sentymentem, może jako kolorysta, dyrygent?
No, oczywiście, oczywiście. Wszystkie dęte. A nie tylko dęte, tylko smyczkowe. Każdy instrument ma swoje wielkie walory i ciekawostki, które można pogłębić, wydobyć, rozszerzyć. To się dzieje od dawna. Wiadomo, że pierwsze koncerty skrzypcowe, czy Beethovena, czy Czajkowskiego, były uważane za niewykonalne, a dzisiaj każdy student to gra stosunkowo dobrze, technicznie. Więc wkład fantazji i imaginacji kompozytora i wykonawcy rozwija ten instrument i dodaje specjalnych walorów temu instrumentowi. Dziwimy się, że już za czasów Beethovena jego kwartety i jego ta wielka fuga ma miejsca, które dzisiaj są bardzo trudne do wykonania, a co było w latach 820 jeszcze. To jest ta imaginacja kompozytora, która rozwija instrument. I to się dzieje stale.
Pan Arkadiusz Krupa, solista, oboista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dzisiaj wykonuje pan utwór Stanisława Skrowaczewskiego. Jakie były pana pierwsze odczucia, gdy pan otrzymał nuty?
Również miałem okazję wysłuchać już nagrania, które dokonał mój profesor, znakomity oboista, profesor Jerzy Kotyczka w 1994 roku, również z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, w tym czasie pod dyrekcją Antoniego Wita. Więc to nagranie plus partytura, plus mój głos, oczywiście Rożka, w jakiś sposób otwarły mi oczy. A z drugiej strony kompozytor, pisząc ten utwór, zostawił bardzo wiele pola do popisu rożkiście i można na różne sposoby pewne elementy tego utworu interpretować. Bo oczywiście nie uważam, że warto kopiować cokolwiek, coś, co już było, tylko znajdywać nowy wyraz w danym utworze. A w tym utworze, jak mało, w którym bardzo wiele można od siebie dać i znaleźć coś jeszcze nowego, interesującego, o czym być może nawet kompozytor pisząc nie wiedział, że takie coś może być.
69 rok, to trochę słychać estetykę tamtych czasów. czasu w tej muzyce.
Tak, tak, ale trzeba powiedzieć, że jak na utwory z tamtych czasów, jest to utwór nie tyle właśnie już bardzo mocno eksperymentujący w swoim charakterze. Są tam i multifoniki, są tam i flażolety, ale nie są jakby jakąś sztuką dla sztuki, a są rzeczywiście podkreśleniem charakteru danej frazy i to w bardzo interesujący sposób kompozytor je właśnie zamieścił. Kolor tego utworu można porównać do barw ciemnych i przygotowując, staram się oczywiście, jak każdy utwór, który staram się przygotować, staram się w nim zakochać, tak powiem. Tutaj trzeba się było zakochać w czymś ciemniejszym, co powoduje, że cała narracja tego utworu jest taka bardziej dramatyczna, miejscami tajemnicza i coś takiego niesamowitego. W każdej z części utworu jest, mam nadzieję, że to Państwo będą mieli okazję usłyszeć na koncercie.
Grywa Pan nie tylko jako członek zespołu, ale także jako solista przed samą orkiestrą.
Trudno mówić może wiele o sobie, bo to najlepiej nie słowa, a czyny raczej powinny świadczyć o kimś. Pracujesz chyba 10 lat w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Również jestem adiunktem, wcześniej asystentem w Akademii Muzycznej w Krakowie, asystentem mojego mistrza profesora Kotyczki. Obecnie prowadzę własną klasę, chociaż częściowo mamy wspólnych studentów z profesorem. I moja działalność artystyczna, że tak to nazwę, również dotyczy działania na polu muzyki kameralnej i solowej. Żadnej z tych dziedzin nie unikam. I niemniej, grając w orkiestrze, ucząc w akademii, grając kameralnie i solowo, oczywiście każda z tych funkcji jest traktowana przez mnie bardzo poważnie, ale też do końca nie mogę powiedzieć, że jestem solistą, nie mogę powiedzieć, że jestem kameralistą, bo bazą jest dla mnie orkiestra. Zresztą w ogóle można powiedzieć, że w wypadku instrumentów dętych, drewnianych, czy to jest obój, czy flet, raczej, zwłaszcza w Polsce, a za granicą też kariery solowe łączą się z graniem w orkiestrze. Uwielbiam grać solowo i robię to jak tylko mogę, niemniej na co dzień siedzę w orkiestrze i z nie mniejszą pasją podchodzę do każdych dwóch taktów sola obojowego, a partii solowych w orkiestrze jest mnóstwo.
Dzisiaj Pan stanął przed orkiestrą. Jaki jest kontakt ze Stanisławem Skrowaczewskim jako dyrygentem?
No to w ogóle wspaniała postać, legenda dyrygentów polskich i z znakomitą karierą zagraniczną. Jest to niesamowicie ciepła postać, skromna. Maestro Skowaczewskiego znałem już wcześniej jako muzyk orkiestrowy z wielu projektów, które wspólnie mieliśmy okazję z nim grać. Niemniej poznając go teraz bardziej osobiście, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, przyszedłem do niego z rożkiem i demonstrując mu to, co ja proponuję w tym utworze, no przyjął mnie bardzo życzliwie, zadowolony był, że nie musi mi mówić o pewnych rzeczach muzycznych, że coś od siebie wnoszę do tego utworu. No relacja bardzo ciepła, z czego się bardzo cieszę, jestem dumny i zaszczycony tym, że mogę wykonywać jego utwór z nim i tym bardziej na tak ważnym koncercie, jakim jest zakończenie właściwie obchodu jubileuszu Filharmonii Poznańskiej 60-lecia.
Fenomen, jeśli chodzi o Pana osobowość. Pan jest człowiekiem wspaniale wyglądającym, posiadającym wspaniałą kondycję. Doczytałam się, że kiedyś się Pan wspinał po górach i jeździł na nartach. Domyślałam się, że dziś już Pan tego nie czyni.
No od dziecka na nartach i góry, wspinaczka.
Najpierw pewnie po Tatrach?
Po Tatrach oczywiście zacząłem, tak, ale głównie potem w Stanach, jak mieszkałem, co roku byłem i w górach, i na nartach, i w lecie na wspinaczce.
Nie bał się Pan o ręce?
Dyrygent może dyrygować łokciem, nosem, oczami, nogą. Tak, to jest ręce nieważne zupełnie. Muzyk nie, szczególnie smyczki muszą uważać więcej niż nawet dęty, prawda, ale ręce są bardzo ważne oczywiście dla muzyków grających. Pianista, tak. Jak pianista, to mi się zdarzyło, jak byłem pod bombą, no to przestałem grać na fortepianie. Już nie mogłem.
A dzisiaj aktywność fizyczna? W jaki sposób kontynuuje Pan? Bo domyślam się, że jako człowiek czynny jakąś Pan formę znalazł.
Szczególnie stała jakaś gimnastyka osobista, ale musi być codzienna, nawet bardzo krótka, która wiele rzeczy przyjęła i z joga, i z tybetańskich pomysłów, które są bardzo znane, popularne, mogą zająć bardzo niewiele czasu, nawet 10 minut, tylko żeby to było codzienne. To jest bardzo ważne.
Czyli to jest recepta dla takich osób jak Pan, tak czynnych?
Dla każdego, proszę Pani, absolutnie. Dla kobiet i mężczyzn od okresu pierwszej młodej dojrzałości uważam, że trzeba to robić. To bardzo ważne jest.
Na koniec chciałam pana jeszcze podpytać o Poznań, bo tutaj pan koncertował, o ile się doczytaliśmy, 40 kilka lat temu i potem 5 lat temu.
Tak, 40 lat temu zupełnie nie pamiętam, tylko pamiętam aulę. A 5 lat temu dosyć dobrze pamiętam. Bardzo było przyjemnie, bardzo miła była praca i miałem bardzo miłe wspomnienia.